Świat zamiast w prawie,
Pogotowie radiowe.
Piotr Król i Małgorzata Maksim. Dzień dobry, kłaniamy się w to poniedziałkowe popołudnie w programie Pogotowie Radiowe. W naszych audycjach pomagamy naszym słuchaczom w trudnych sprawach, radzimy, podpowiadamy, a także odpowiadamy na wszelkie pytania. Również Państwa wspieramy, to na przykład pomoc w uzyskaniu należnego odszkodowania czy załatwieniu spraw urzędowych. Także ostrzegamy przed nieuczciwymi producentami, akwizytorami czy też sprzedawcami, a nasi eksperci udzielają porad m.in. z zakresu prawa. A w tych trudnych, niespokojnych czasach mówimy też o pomocy dla uchodźców z Ukrainy przybywających do naszego kraju, a także dla tych, którzy pozostają w ogarniętym wojną własnym kraju. Jeżeli ktoś z Państwa chciałby coś zgłosić, ma jakiś problem, wątpliwości czy pytanie i potrzebuje naszej pomocy, może się z nami kontaktować, dzwoniąc pod całodobowy numer zgłoszeniowy 815 33 11 11, który jest czynny 7 dni w tygodniu do Państwa dyspozycji. Można do nas także pisać Polskie Radio Lublin, Obrońców Pokoju 2 20 030 Lublin, albo wysyłając maile na pogotowie@radio.lublin.pl. Każde zgłoszenie od Państwa przeczytamy, odsłuchamy i zastanowimy się, czy i jak możemy Państwu pomóc. Archiwum można znaleźć na naszej stronie internetowej radio.lublin.pl w zakładce Pogotowie Radiowe. Także jeżeli ktoś nie zdążył zapamiętać porad, czy chciałby posłuchać ich ponownie, to właśnie jest taka możliwość. A dziś w programie będziemy prosić o wsparcie finansowe i żywnościowe dla tymczasowych domów dla uchodźców z Ukrainy w Bystrzejowicach III i w Lublinie, które utworzyło Bractwo Miłosierdzia imienia świętego brata Alberta w Lublinie. Powiemy, co jest potrzebne i gdzie taką pomoc kierować. Będzie też o naszym bezpieczeństwie i apelu Ministerstwa Obrony Narodowej o niepublikowanie zdjęć, filmów i informacji tych dotyczących żołnierzy Wojska Polskiego i wojsk sojuszniczych. Akcja ma związek z trwającą inwazją Rosji na Ukrainę. To w drugiej części programu, a około 12.50 rozpoczną się wiadomości w języku ukraińskim. Pogotowie radiowe do 13.00. Zapraszamy.
Pogotowie radiowe.
Pomoc dla obywateli Ukrainy płynie z różnych stron. Pomagamy wszyscy. Bractwo Miłosierdzia imienia świętego brata Alberta w Lublinie utworzyło domy dla uchodźców z Ukrainy, gdzie mieszka ponad 50 osób. Są to głównie matki z dziećmi. Każdej osobie zapewniają dach nad głową, całodobowe wyżywienie, środki czystości, pościel czy też koce. Ponadto codziennie na gorącą zupę do kuchni brata Alberta przydzielonej przychodzi ponad 70 osób z Ukrainy. Uchodźcy dostają też paczki żywnościowe, stąd też Bractwo Alberta w Lublinie potrzebuje pomocy, apeluje o pomoc, mówi prezes stowarzyszenia Monika Zielińska.
W Bystrzejowicach III posiadamy budynek, jesteśmy w posiadaniu budynku, który w 2010 roku został wydzierżawiony z gminy Piaski. Kiedyś dawno temu był tam robiony ośrodek aktywizacji zawodowej, ale z czasem ośrodek ten samoczynnie wygasł i praktycznie stał w ostatnim okresie bezużyteczny. 28 podjęliśmy decyzję, że uruchamiamy tam ośrodek, więc też zrobiliśmy obejście, jak to wygląda, co trzeba kupić, co trzeba wyposażyć, bo on już kiedyś był, on w dużej mierze jest przystosowany do mieszkania ludzi, bo tam są łazienki, są kuchnie, oddzielne pokoje, takie podwójne aneksy z łazienką, więc warunki do zagospodarowania były duże, tylko nie mieliśmy sprzętu. No i tutaj dużą pomocą przyszli nasi darczyńcy, ogólnie takie społeczne ruszenie, ponieważ jak już podjęliśmy decyzję, że będziemy organizować w Bystrzejowicach III ośrodek dla uchodźców, skontaktowałam się z panią z Ośrodka Pomocy Społecznej, żeby się po prostu doradzić, jak to zorganizować, żeby po to u nich na terenie ich gminy i podjęliśmy współpracę z gminą Piaski. Na chwilę obecną ośrodek jest już wpisany w punkt recepcyjny i przyjeżdżają do nas nasi sąsiedzi zza wschodniej granicy. Są kierowani z punktu recepcyjnego w Dorohusku i już z punktu recepcyjnego osoby, które przekraczają granicę, podawany im jest nasz adres, więc tutaj jest tak, że nieraz przyjeżdża autokar ludzi, jak to miało miejsce na samym początku, że przyjechało naraz chyba 16 czy 17 osób, ale jest też tak, że Ukraińców przywożą osoby prywatne, które odbierają ich z granicy, odbierają ich na przykład też i z Chełma, bo gdzieś mają taką informację, że tutaj jest ten dom i przywożą do nas i zostawiają ich, żeby tutaj mogli nocować. Na chwilę obecną mamy tam 42 miejsca. Ośrodek powstał w ciągu tygodnia dzięki takiemu społecznemu ruszeniu, takiej wielkiej chęci pomocy okolicznych mieszkańców, straży pożarnej, kół gospodyń wiejskich, mieszkańców okolicznych. Ludzie przychodzili w sobotę, przychodzili popołudniami, pomagali, sprzątali, bo musieliśmy go trochę tak odświeżyć, wyremontować łazienki, zorganizować łóżka, szafy.
I tak się udało wspólnymi siłami stworzyć tymczasowy dom dla uchodźców, a właściwie dwa.
Tutaj też nam udało się pozyskać fundację, która wyposażyła nas w 21 dużych takich materacy, takich łóżek, które kiedyś były w hotelach w Holandii. To dzięki tym łóżkom mamy ponad 40 miejsc. Mamy łóżeczka, mamy łóżka piętrowe. Wstępnie jest miejsc na 42 osoby, ale jeżeli będzie taka potrzeba, to tych osób przyjmiemy więcej. Dziś, na dzień dzisiejszy jest ten ośrodek zapełniony, jest 37 osób. Więc 5 osób jeszcze możemy przyjąć, praktycznie zapełnił się w ciągu 2 dni. Jak już został wpisany w punkt recepcyjny, więc przyjeżdżały grupy ludzi i ich tam lokowaliśmy. Dzięki też społeczności lokalnej mamy ciuchy dla tych osób, mamy wyżywienie, mamy paczki, mamy suchy prowiant. Panie z Ukrainy gotują, ponieważ też myśleliśmy, jak to zorganizować. Mamy takiego pana z podopiecznych, który gotuje, ale kulturowo różnimy się, więc tutaj mamy panie, które gotują dla wszystkich, mamy ustalone dyżury, sprzątania po dzieciach, więc jakoś to się fajnie tak zorganizowało. Strażacy też bardzo się zaangażowali w tą pomoc, więc naprawdę, gdyby nie chęć takiego zaangażowania ludzi, no to byśmy sami na pewno tak szybko tego ośrodka nie zorganizowali i byśmy nie zaczęli działać.
A już po przerwie powiemy między innymi, jak możemy wspierać organizacje i obywateli Ukrainy, którzy zamieszkali właśnie w tych domach, które zostały przygotowane dla nich.
Pogotowie radiowe.
Przed przerwą mówiliśmy o domu dla uchodźców w budynku w Bystrzejowicach, stworzonych przez Bractwo Miłosierdzia imienia świętego brata Alberta w Lublinie, ale także uchodźcy mogą się schronić w tymczasowym domu w Lublinie.
Drugim naszym takim miejscem, gdzie przyjmujemy, patrz, już mamy komplet, gdzie przyjmowaliśmy uchodźców, jest dom w Lublinie. Ten dom został wynajęty jakiś czas temu i miał być prowadzony projekt aktywizacji osób bezdomnych, miały być tam mieszkania wspomagane, ale jak wybuchła wojna, to zmieniliśmy chęć pomocy na inną grupę, więc tutaj przyjęliśmy 26 osób, w tym jest 10 kobiet, 16 dzieci. Tutaj są same kobiety z dziećmi i ten dom już zorganizowaliśmy sobie sami tutaj jako pracownicy, więc sprzątaliśmy, meblowaliśmy. Więc wszystko tutaj organizowaliśmy, pralki, lodówki, bo ten dom też nie był wyposażony. I to też wszystko zostało zorganizowane dzięki pomocy ludziom, bo ogłosiliśmy, że potrzebujemy meble i odzew był bardzo duży. Więc na 26 osób w Lublinie zorganizowaliśmy wyposażenie, no i tam dostarczamy jedzenie, dostarczamy obiady, dostarczamy suchy prowiant, też i ludzie pomagają, więc tutaj takie nasze lokalne, lubelskie poruszenie naprawdę przyniosło duży skutek.
A jakie są potrzeby?
Na chwilę obecną najbardziej potrzebujemy do Bystrzejowic opału, bo to jest dość duży budynek. To budynek jest ponad 500 metrowy, tam może nawet 700 metrów jest kwadratowych. To jest budynek po dawnej szkole, tak w latach 70. były budowane 1000-latki. No i mamy problem z opałem, ponieważ z Bogdanki nie otrzymaliśmy opału, też z niektórych nadleśnictw. I jest duży problem też w ogóle z zakupem. No i opał teraz jest bardzo, bardzo drogi, więc tutaj dla nas takim priorytetem jest pozyskanie drewna i węgla do ogrzewania tego budynku w Bystrzejowicach, ponieważ mamy tam centralne ogrzewanie i też to centralne ogrzewanie ogrzewa wodę i no nie chcielibyśmy, żeby było zimno, ponieważ tam mieszkają matki z dziećmi, nie chcemy, żeby dzieci się pochorowały, żeby te kobiety się pochorowały, bo wiadomo, że jak zaczną chorować, to dojdą dodatkowe koszty, dojdzie też dodatkowy problem, ponieważ no, będą chore, tak? Trzeba będzie ich tutaj gdzieś wozić do lekarza, tego chcielibyśmy uniknąć. No i drugą rzeczą, którą potrzebujemy, to jest też żywność. Żywność i to nie musi być koniecznie żywność z długim terminem ważności. To mogą być wędliny, mogą być jogurty, sery, takie rzeczy, z których można przygotować obiad na bieżąco. z których można przygotować śniadanie, kolację, ponieważ tam mamy 37 osób, tu mamy 26, więc tych osób jest prawie 70, więc potrzeby są duże. Mamy dzieci, więc też jakieś kaszki, jakieś słodycze nawet można dostarczać do nas. Na Zieloną, na Zieloną 3, ewentualnie już bezpośrednio do Bystrzyjowic 3/21. Oprócz żywności też potrzebujemy płodów rolnych, marchewka, warzywa, ziemniaki, ponieważ przy takiej ilości osób schodzi to dość szybko, ale też pamiętajmy o tym, że my też normalnie funkcjonujemy na Zielonej 3. Normalnie nasza kuchnia brata Alberta działa i codziennie przychodzi ponad 250 osób. Nie zapominajmy o tym.
Czyli wszystko to, co do garnka można włożyć, ale oprócz tego potrzebne są też środki higieniczne, środki czystości.
Tutaj dodatkowo jeszcze do tego domu w Bystrzyjowicach i do domu w Lublinie też potrzebujemy środków higienicznych, takich środków higieny osobistej dla kobiet, pieluch dla dzieci, kosmetyków dla dzieci, szamponów, sudokremów, nawet bielizny, czyli nowych jakieś majtki, koszulki, ale żeby to były nowe, nieużywane. Petki, rajstopy, stopy dla dzieci. Też przychodzi do nas na Zieloną grupa osób z Ukrainy, około 70, to zależy jaki dzień, 70, 80, 50 na gorący posiłek. I też osobom z Ukrainy na Zielonej wydajemy najbardziej potrzebne rzeczy, czyli żywność, wydajemy też środki takie właśnie higieny, środki osobiste, podpaski nawet, pieluchy dla dzieci, mokre chusteczki. Też matki pytają się właśnie o te kremy dla dzieciaków, bo przychodzą też mamy z maluchami. Łóżeczka jakieś takie turystyczne, bo często jest tak, że gdzieś mają wynajęty dom, wynajęte mieszkanie, a jest dziecko 2-3-miesięczne, no wygodniej by było, żeby spało jednak samo w łóżeczku, jest bezpieczniej. No potrzeby są duże, przyjmujemy wszystko i wszystko się rozchodzi. Też mogą być też takie musy dla dzieciaków, żeby na chwilę gdzieś dziecko, jak jest głodne, mogło się pożywić. I to tak jak podkreślam, nie muszą to być rzeczy, które są z długim terminem. Może to być żywność z krótkim terminem, może to być wędlina, mięso i my to wszystko przekażemy dalej. Z tego będą przygotowywane obiady.
Gdzie można znaleźć informacje o bractwie, o pomocy, o potrzebach?
Wszystkie informacje, które można uzyskać, co robimy, jak pomagamy, są na naszej stronie internetowej www.albert.lublin.pl, na naszym profilu facebookowym Bractwa Miłosierdzia. Tutaj Państwo mogą nas też wesprzeć w postaci darowizny finansowej, ponieważ ośrodki, które nowo zostały utworzone, też będą wymagały dodatkowych opłat w postaci prądu, w postaci gazu, w postaci śmieci, wody, a także wynagrodzenie pracowników, ponieważ w punkcie w Bystrzyjowicach punkt ten jest teraz całodobowy, więc musieliśmy zwiększyć zatrudnienie. Ale każda pomoc rzeczowa jest też dla nas bardzo istotna i tutaj z tego miejsca z góry serdecznie dziękuję wszystkim darczyńcom, którzy nas już wsparli i którzy nas w przyszłości wesprą.
Jeżeli ktoś z Państwa chciałby, mógłby, szuka właśnie miejsca, gdzie można by było swoją pomoc przekazać, to odsyłam Państwa na stronę albert.lublin.pl. Potrzebne są i pieniądze na zakup opału, i żywność, i środki higieniczne. Można te dary zostawiać w biurze Bractwa przy ulicy Zielonej 3 w godzinach roboczych, w dniach roboczych, albo po prostu zadzwonić i umówić się indywidualnie.
Pogotowie radiowe.
Teraz będziemy mówili o bezpieczeństwie, bo sytuacja, w jakiej znaleźliśmy się, wymaga tego, żebyśmy byli czujni, ostrożni, rozważni i właśnie o taką rozwagę apeluje Ministerstwo Obrony Narodowej. O rozwagę w publikowaniu zdjęć i filmów w internecie. Ma to związek z trwającą inwazją Rosji na Ukrainę. Chodzi o materiały, które mogą zdradzić informacje dotyczące działań Wojska Polskiego i jego sojuszników, mówi podpułkownik Tomasz Gergelewicz z Akademickiego Centrum Komunikacji Strategicznej Akademii Sztuki Wojennej.
To jest apel do społeczeństwa, aby nie publikować informacji związanych z Wojskiem Polskim i tutaj w szczególności wymieniamy miejsca pobytu lub miejsca transportu żołnierzy, daty i godziny przejazdów, wylotów, lądowań, na przykład wojskowych samolotów. Nie publikować informacji odnośnie liczby żołnierzy, rodzajów wojsk i należy mieć szczególnie na uwadze to, że nawet takie szczegóły jak znaki, oznaczenia pojazdów wojskowych, tablice rejestracyjne, to są wszystko elementy, które mogą stanowić wartość, mogą być istotne dla reżimów, dla Rosji, dla Białorusi i mogą być wykorzystane przeciwko naszym żołnierzom. I mamy tu na myśli przede wszystkim te popularne portale społecznościowe czy media społecznościowe, takie jak Facebook, takie jak Twitter, ponieważ bardzo często się zdarza, że ktoś widzi na przykład kolumnę wojskowych pojazdów przemieszczających się po drodze publicznej, robi zdjęcia, zaraz te zdjęcia przesyła, czy jak to funkcjonuje w Nowomowie, zaraz to szeruje, lajkuje, chce być pierwszy, podzielić się ze swoimi znajomymi. Niestety nie jest to dobre rozwiązanie, nie jest to dobry ruch, ponieważ wszelkie szczegóły, które mogą znajdować się na takim zdjęciu, nie mówiąc o metadanych, które są zawarte w robionych przez nas zdjęciach, no to są informacje, które mogą być wykorzystane przeciwko nam.
Warto też przypomnieć, że nadal nie można filmować czy fotografować obiektów wojskowych.
No właśnie, odnosząc się do tego, to obiekty wojskowe zazwyczaj są oznakowane. Jeśli jest zakaz na przykład fotografowania, filmowania, jest taka instytucja jak służba dyżurna, to są żołnierze, którzy 24 godziny na dobę monitorują obiekty wojskowe i również teren wokół nich, ale my mamy na myśli przede wszystkim to wszystko, co dzieje się w naszej przestrzeni publicznej. Wojsko się szkoli, wojsko uczestniczy w manewrach, w różnych ćwiczeniach, przemieszcza się z miejsca na miejsce, przemieszcza się do garnizonów. Dlatego społeczeństwo, obserwując te przemieszczenia, czy będąc świadkiem tych ruchów, no musi mieć na uwadze to, że wszystko, co się dzieje, co dotyczy sprzętu wojskowego, co dotyczy żołnierzy, powinno zostać dla naszej własnej informacji. I chciałbym zwrócić tutaj szczególną uwagę na to. Nikt nikomu nie zabierze aparatu, nie zabierze telefonu. Takie zdjęcia ludzie sobie robią, fotografują się przecież z żołnierzami z okazji różnych uroczystości. Przecież wojsko organizuje pikniki, wychodzi frontem do społeczeństwa, informuje o tym, czym się zajmuje, co robi, ale my wskazujemy, mamy ten materiał, mamy zdjęcia, mamy filmy, zachowajmy je dla siebie. Nie puszczajmy tego, nie umieszczajmy tego w przestrzeni informacyjnej, ponieważ to jest potem łatwy kąsek, że tak kolokwialnie się wyrażę, to może stać się łupem, wrogim nam organizmom takim jak Rosja, jak Białoruś, wrogim reżimowym rządom, które te informacje mogą wykorzystać przeciwko nam.
Mówimy o Wojsku Polskim, ale to wszystko dotyczy także naszych sojuszników.
Oczywiście. Mówimy tutaj o Wojsku Polskim, ale wiemy bardzo dobrze, że jesteśmy w sojuszach razem z naszymi sojusznikami z NATO. Wielonarodowo działamy, ćwiczymy, tak więc bardzo często w kolumnach, gdzie widzimy pojazdy Wojska Polskiego, przemieszczają się również pojazdy innych narodowości. Należy mieć na uwadze, żeby tych zdjęć również nie publikować. I to jest bardzo ciekawe, o czym pani redaktor mówi, ponieważ społeczeństwo przyzwyczaiło się już do naszych czołgów, do naszych transporterów opancerzonych, ale bardzo często pojazdy amerykańskie, pojazdy brytyjskie no wzbudzają tutaj pewną sensację. Chcemy być blisko tego, chcemy się sfotografować z tym sprzętem. Tak, tylko nie udostępniajmy tego w przestrzeni publicznej, w przestrzeni informacyjnej.
Zasady bacznej uwagi naszego bezpieczeństwa dotyczą także źródła informacji, z którego czerpiemy właśnie tę wiedzę dotyczącą obecnej sytuacji.
Oczywiście, to jest problem i tutaj już mówimy o dezinformacji, czyli tak naprawdę, jeżeli spotykamy się z informacją, która nie jest sprawdzona, która nie do końca jest zweryfikowana, czyli która może być nierzetelna, niewiarygodna, nie bądźmy trybem w maszynie dezinformacyjnej. To ten element edukacyjny, z którym wychodzi Akademickie Centrum Komunikacji Strategicznej i wspólnie z Centrum Operacyjnym Ministra Obrony Narodowej prowadzimy kampanię fejkoodporni. Tam jest podanych kilka kroków, kilka zasad, którymi należy kierować się, jeżeli funkcjonujemy w tym środowisku informacyjnym, a wszyscy w nim funkcjonujemy. I jedną z fundamentalnych zasad jest to: pomyśl, zanim udostępnisz. To znaczy czytamy, zapoznajemy się z informacją, sprawdzamy jej wiarygodność, sprawdzamy źródło, autora, zwracamy uwagę na język, czy nie jest to język emocjonalny, który gdzieś żeruje na naszych emocjach, który ma na celu wzbudzić zazwyczaj te emocje niewłaściwe, na przykład strach. I wtedy podchodzimy do takiej informacji bardzo ostrożnie, a przede wszystkim nie podajemy jej dalej, jeżeli sami jej nie zweryfikujemy. I tytułem podkreślenia, tutaj bardzo mocno zaznaczamy, jeżeli szukamy rzetelnych informacji o wojsku, są strony, portale Ministerstwa Obrony Narodowej, mamy media społecznościowe prowadzone przez jednostki wojskowe, jest Akademickie Centrum Komunikacji Strategicznej przy Akademii Sztuki Wojennej. To są kanały informacyjne, z których powinniśmy czerpać rzetelną wiedzę, a konta pojedynczych użytkowników na Facebooku, na Twitterze oczywiście czytamy, ale podchodzimy z pewną dozą ostrożności i jeżeli cokolwiek wzbudza naszą wątpliwość, weryfikujemy informacje, żebyśmy sami nie stali się trolem.
A najlepiej słuchać na bieżąco wiadomości Polskiego Radia Lublin, gdzie podajemy rzetelne informacje najbliższe o 13:00.